zadzwoniono do mnie z IPN-u, informując, że moment, że udostępnienia mi tych akt zostaje przełożony na parę tygodni później, mówiono mi o początku stycznia, że na pewno dostanę, ale tam rzecz wymaga jednak jakichś jeszcze drobnych uzupełnień. Przepraszano. Ja wówczas jeszcze niczego nie podejrzewałem i nagle ukazał się w Rzeczpospolitej wielki artykuł Niezebitowski o tym, że nie była agentką, więc ona potrzebowała po prostu czasu do tego, żeby zmontować jakąś koalicję, która zacznie jej bronić. No, sprawy jednak posunęły się na tyle daleko, że profesor Kieres nie był w stanie zablokować przekazania mi tych materiałów i ja je jednak jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymałem i ujawniłem. Od tego czasu Niezebitowska milczy, usiłując rozegrać sprawę przed sądem lustracyjnym, gdzie, jak sobie wyobrażam, może mieć pewne szanse, ponieważ być może jest w stanie namówić swojego oficera prowadzącego, żeby zeznał, że wpisał, że dokonał fałszywego wpisu i że ona agentką nie była, ale oczywiście będzie to sprawa, mam nadzieję, niemożliwa do przeforsowania przed uczciwym sądem, ponieważ istnieje bardzo wiele dowodów na jej agenturalność.
Powiedział pan, że pani Niezebitowska dowiedziała się o tym, że pan ma otrzymać dokumenty na jej temat od Instytutu Pamięci Narodowej.
Od pracowników Instytutu Pamięci
Narodowej. Czy to jest legalne ujawnienie właśnie takich spraw jak ta?
To właśnie te dokumenty w Instytucie są ściśle tajne. One są, mają taką właśnie kwalifikację i Biuro Udostępniania IPN-u traktuje je ze szczególną pieczołowitością. Nie mają do nich dostępu nawet historycy IPN. To jest rzeczywiście tylko relacja między Biurem Udostępniania i osobą pokrzywdzoną, która wówczas dopiero, kiedy je otrzyma, może je upublicznić. Ale wcześniej jest to sprawa ściśle tajna i fakt ujawnienia tej sprawy Niezebitowskiej jest aktem kryminalnym rzeczywiście. I tutaj jestem zaskoczony stanowiskiem prezesa Kieresa, który wiedząc o tym, że te wiadomości wypłynęły, bo przecież nie mogę sobie wyobrazić, że uwierzył w takie naiwne opowieści Niezebitowskiej, jakoby jakaś pani przyszła pod jej dom i tam jej opowiadała historię. Zresztą ta pani też, jeżeli coś wiedziała, to wiedziała z IPN-u, czyli też nastąpiło pogwałcenie tej klauzuli ściśle tajnych dokumentów. Więc tak czy owak, w każdej sytuacji pan Kieres dowiedział się, że ktoś z pracowników IPN-u naruszył tajemnicę państwową, więc powinien wszcząć w tej sprawie dochodzenie. Z pewnością również powinno wszcząć dochodzenie prokuratura i to z urzędu, ponieważ doszło do złamania prawa. To jest tym bardziej dziwne, że obecnie prezes Kieres sprowadza prokuraturę do badania, w jaki sposób wyciekła z IPN jawna, przypominam, jawna lista ochrzczona nazwiskiem redaktora Wildsteina. W tym wypadku, gdy nie chodzi o złamanie prawa absolutnie, ponieważ, jak mówię, sprawa była jawna, publicznie dostępna, IPN wszczyna dochodzenie, sprowadza prokuraturę, a tam, gdzie mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i to ze strony pracownika IPN-u, a nie redaktora z zewnątrz, jakoś IPN nic nie robi. To bardzo dziwne i wskazuje na albo brak świadomości przestępstwa, albo na ochronę tego człowieka, który złamał prawo ze strony kierownictwa Instytutu.
Panie redaktorze, kolejne pytanie. Oczywiście zaraz dopuścimy słuchaczy, zapewne będą chcieli z panem rozmawiać. Ale czy są osoby w Polsce, zapewne takie są, którym zależy na tym, żeby lustracja w Polsce nigdy się nie dokonała? Może grają teczkami, szantażują, straszą? Jeżeli są, to mniej więcej, jeżeli pan może powiedzieć, gdzie one są ulokowane.
No, to sprawa dość oczywista, no bo kto może grać teczkami? No, ten, kto je zna. A kto je zna? No po pierwsze znają je funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, prawda? Więc oni są pierwszą grupą, która może grać teczkami. Tymi, które się zachowały w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i tymi, które zostały jeszcze z dawnych archiwów Służby Bezpieczeństwa wyniesione. Oficerowie Służby Bezpieczeństwa mają i są w posiadaniu dokumentacji, to znaczy posiadają teczki lub ich kopie lub fotokopie tych dokumentów. Znam przypadek funkcjonariusza, który miał pełną szufladę dokumentów na temat właśnie Wałęsy i różnych innych wybitnych ludzi z Solidarności Gdańskiej i to był jego, że tak powiem, materiał ubezpieczeniowy. Więc funkcjonariusze dysponują dokumentami i wiedzą o swojej agenturze i ta agentura mogą przy pomocy tej agentury wpływać na polskie życie publiczne, ekonomiczne i ta agentura musi ich chronić. No, funkcjonariusze działali na podstawie dyspozycji swoich szefów z elity PZPR, z tzw. partii wewnętrznej, prawda? Więc oczywiście ta elita, dzisiejsza elita Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dziś prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego otoczenie, złożone w dużym stopniu z oficerów służb specjalnych i tajnych współpracowników służb specjalnych, również dysponuje tymi informacjami. No, tymi informacjami dysponują oczywiście, jak mówiłem wcześniej, wywiad rosyjski i należy sądzić wywiady innych państw. Także grupa osób, która może grać teczkami, jest osób i instytucji jest bardzo liczna. Ci ludzie bardzo się obawiają lustracji, ponieważ ujawnienie agentury odbierze im narzędzie sprawowania władzy. Bez agentury Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie absolutnie bezbronny, po prostu straci władzę i nigdy jej nie odzyska. Zostanie wyeliminowany z nie tylko życia politycznego, ale również życia ekonomicznego. To dla postkomunistów śmiertelna groźba. To oczywiście również groźba dla tych środowisk politycznych niepostkomunistycznych, które są zdominowane przez agenturę, no bo lustracja zupełnie bezpośrednio w nie uderzy. To jest oczywiście wielka strata dla oficerów Służby Bezpieczeństwa, którym się wymknie z rąk potężne narzędzie władzy, sprawowania władzy za pomocą agentury. Więc wszystkie te środowiska należą do tak zwanego lobby antylustracyjnego, czy frontu antylustracyjnego.
Panie redaktorze, może na ostatnie pytanie. Oczywiście będziemy rozmawiać ze słuchaczami. A jak pan dziś wyobraża sobie taką lustrację? Jak by to można przeprowadzić?
No, oczywiście do tego potrzebna jest decyzja parlamentu. No, wiemy, że w obecnej sytuacji jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ po pierwsze Sejm tego nie uchwali, następnie, gdyby nawet Sejm uchwalił, to Senat tego nie przepuści, ale gdyby już członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej oszaleli i ukręcili powróz na własne szyje, to uratuje ich prezydent, prawda, który nie podpisałby takiej ustawy. Więc oczywiście skazani jesteśmy na czekanie na nowy parlament, a nowy parlament będzie wtedy mógł to zrobić, jeżeli zwolennicy lustracji uzyskają w nim większość, jeżeli większość uzyskają zwolennicy lustracji w Senacie i jeżeli przyszły prezydent będzie człowiekiem, który będzie postrzegał interes Polski zgodnie z rzeczywistością, a nie zgodnie z interesami Rosji i innych państw.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten wstęp. Prosimy słuchaczy teraz, żeby zechcieli do nas tutaj telefonować do studia Radia Maria w Toruniu. Drodzy Państwo, przypomnę, gościem Radia Maria pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Rozmawiamy z nim na temat lustracji i jej roli w III Rzeczypospolitej. Zapraszamy Państwa do dzwonienia do Radia Maria, kierunkowy Polski do Torunia 056. Dwa numery telefonów dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56 i zapraszamy naszych rodaków żyjących poza granicami ojczyzny. Dwa numery telefonów 655 23 33 655 23 66. Czekamy na Państwa telefony, ale najpierw taki kraj śpiewa Jan Pietrzyk.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Jak pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary, zielone w mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma, ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Stos umieli rzucić swój życia los za ojców groby, za trzeci maj. Jest miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiary krwi, zwycięskiej chwały nadchodzi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja bym prosił trochę głośniej, bo słabo Pana słychać.
Tak, pozdrawiam ojca Jana, tak?
Tak.
Jurek z Torunia kłaniam się i pana redaktora, gościa dzisiejszej audycji. Ja zaznaczam, że niestety nie mogłem wcześniej słuchać, więc być może umknęła mi kwestia, którą chcę przypomnieć, ale pierwsze, co mi się tutaj rzuciło, to w odpowiedzi na to przedostatnie pytanie ojca Jana, pan redaktor Wyszkowski był uprzejmy, że tak powiem, no pominąć taką okoliczność, jak działalność tej komisji Michnika, która no, w efekcie też nie wiadomo, co do swoich rąk dostała i nie wiadomo, no, zresztą widać po zachowaniu Gazety Wyborczej i Agory i tego środowiska, że też nie są zainteresowani tą lustracją. Oglądałem program pana Pospieszalskiego, w którym pan redaktor był również obecny i tam właściwie podział się wyraźnie wyklarował. To był, no, niemalże wszyscy uczestnicy tej dyskusji byli zwolennikami lustracji, oprócz tego właśnie środowiska reprezentowanego tam przez pana między innymi Smolara. Zresztą tak nawiasem po raz pierwszy widziałem tak mocno zdenerwowanego pana Smolara w reakcji na pytania pana doktora Dudka. Nie wiem, czy pan redaktor Wyszkowski odniósł takie wrażenie, że zaczął mu się już głos łamać w którymś momencie, gdy pan doktor trochę bardziej zdecydowanie zażądał wyjaśnienia. No właśnie. Natomiast nie wiem też, czy zostało wcześniej, we wcześniejszej porze podniesiona kwestia, że no jest dla mnie na przykład zupełnie zdumiewające, jak można na cały proces lustracji patrzeć wyłącznie z perspektywy no, prywatnego interesu tej jakiejś tam grupki osób, która być może, załóżmy, nawet teoretycznie, że zostanie niesłusznie podejrzana, oskarżona, niesłusznie znajdzie się na tej liście. To nie jest to żaden powód, żeby wstrzymywać taki proces, który no po prostu bez którego nie da się odwrócić tego co widzimy, co się z państwem i z narodem dzieje, gdzie jest no po prostu naród jest w nędzę, w biedę wpychany, rzucany na praktycznie na żer nie wiadomo jakich sił międzynarodowych, zagranicznych, nie wiadomo jakich centrów decyzyjnych i po to, żeby ten stan mógł trwać dalej, to należy no, bronić, czy raczej odwrotnie, z drugiej strony może formułując rzecz, po to, żeby garstka ludzi mogła dalej, prawda, czuć się autorytetami w swoich środowiskach, to należy patrzeć biernie, jak kraj ginie i popada no niemalże w niewolę, a naród w nędzę. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, te wszystkie apele o jakieś traktowanie no, z miłością tych agentów. Co to w ogóle za pojęcie? Nie rozumiem tego, jak sobie osoby, które niestety również duchowni, głównie mam tu na myśli niektórych, jak sobie wyobrażają no, tą co, lustrować, czyli ujawniać, ale tak, żeby nie ujawnić, albo żeby żadnych konsekwencji tego nie było. Kompletnie dla mnie jest to absurdalne.
No, szanowny panie, więc może odpowiem. No, bardzo mi przykro, ale muszę powiedzieć, że dał się pan nabrać. Zwyczajnie pana oszukano. To przecież tylko propaganda. Przecież oczywiście, w oczywisty sposób nie chodzi o tą garstkę, o której pan mówi, nieszczęśników, takich jak, nie wiem, ten Mietek Cholewa, który ostatnio został ujawniony w telewizji, czy ujawnił się jako agent. Oczywiście, że nie chodzi o tego typu ludzi. Chodzi o armię, a nie garstkę ludzi, którzy sprawują realną władzę nad Polską. I tu rzeczywiście oni się mają czego bać. Bo przecież ta garstka nieszczęśników, jakichś starych kobiet, które pokazywane są w telewizji i rozedrgane tam, przestraszone, zresztą nastraszone właśnie przez dziennikarzy, że będą ogłoszone agentkami, mówią o krzywdzie, którą lustracja im wyrządza. To jest tylko zasłona, to jest propaganda, to jest kłamstwo. Chodzi oczywiście o potężne lobby antylustracyjne, o kilka partii politycznych, które zostałyby zwyczajnie zdestruowane, zlikwidowane na skutek lustracji. Więcej, no, ujawnienie tej agenturalności wielu ludzi z polskich elit politycznych no, spowodowałoby no, tego typu zmiany, myślę, mentalne, że że doszłoby do takiej, no to nazwijmy to, pokojowej rewolucji, to znaczy te środowiska prawicowe, niepodległościowe, które nie składają się z agentów, mogłyby sprawować samodzielnie wówczas władzę i dokonać fundamentalnych reform w Polsce. No to oczywiście cały ten świat postkomunistyczny, okrągłostołowy przeraża i dlatego w sposób zjednoczony przeciwko niemu występują. No, gdy chodzi o stanowisko niektórych księży czy hierarchów w tej kwestii, to, co pan słusznie zauważył, to tutaj warto podkreślić taką nieznaną czy niedostrzeganą publicznie wielką zasługę redaktora Wittgensteina. Mianowicie od czasu, gdy on upublicznił tą listę IPN-owską, ten zasób, indeks zasobów archiwalnych IPN-u, zresztą wszyscy wiemy, że bardzo częściowy i dotyczący w zasadzie tylko województwa warszawskiego, od tego czasu, proszę zauważyć, zniknął z mediów, z telewizji, z propagandy tak fundamentalnie przed ten ważny temat, jak konieczność zmiany ustawy antyaborcyjnej, to znaczy problem aborcji. Nagle się okazuje, że SLD nie musi już walczyć o aborcję, że kobiety polskie nie domagają się aborcji, że aborcja nie jest tematem dnia w polskich rodzinach i tak dalej, i tak dalej. Naród polski nie czeka z utęsknieniem na aborcję. Wystarczyło ujawnić listę Wittgensteina i problem aborcji okazał się nieważny. Więcej, nieważne są od tej chwili małżeństwa homoseksualne. Homoseksualiści, przynajmniej ci, którzy chcieli wziąć ślub, zostali na lodzie. Wittgenstein dokonał zupełnie fenomenalnego dzieła. Przecież poprzednio większość społeczeństwa sprzeciwiająca się małżeństwu homoseksualnym nie miała nic do powiedzenia, a teraz jeden człowiek zlikwidował szansę homoseksualistów na legalne śluby. To trzeba to widzieć właśnie jako propozycję składaną przez środowiska postkomunistyczne wobec Kościoła. To znaczy Kościół jest teraz proszony na kolanach o opiekę i ochronę przed lustracją. I trzeba powiedzieć, że może niektórzy hierarchowie jakoś na te prośby odpowiadają, ponieważ no, bywa tak, że nagle bohaterem i pupilem Trybuny, Gazety Wyborczej i właśnie innych pism tego frontu antylustracyjnego stał się pewien arcybiskup, który właśnie mówi o tym, że nie wolno skrzywdzić żadnego człowieka, ratując państwo.
Ale jeżeli nawet chodzi o zasady obowiązujące w Kościele katolickim, nas katolików, to jeżeli ktoś chce, żeby mu przebaczyć, nawet jakiś grzech jak popełni, to najpierw musi się przyznać do winy w swoim sumieniu przed Panem Bogiem, potem ten grzech wyznać, zadośćuczynić, jakoś pokutę odprawić. A tutaj po prostu chce się usprawiedliwić ludzi, którzy, co tu dużo mówić, czasem zniszczyli komuś życie, może mają krew na rękach, tylko dlatego, żeby przypadkiem świat się o nich nie dowiedział. Więc myślę, że tutaj trzeba też patrzeć, kto co mówi i może czasem pomyśleć, dlaczego. Bo to mówi, ja nic bym nie chciał nikomu tutaj insynuować. W dalszym ciągu odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, proszę wyłączyć sobie radio, dobrze? Proszę bardzo. Słuchamy pana.
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja jestem w tej chwili na antenie?
Tak, proszę pana.
Nazywam się Krzysztof Czuma i dzwonię z Warszawy. Ja chciałbym się podzielić taką refleksją, że związaną z materiałami, które moja rodzina otrzymała do wglądu. To są materiały dotyczące przede wszystkim mojego ojca Andrzeja Czumy, który brał udział w organizacji Ruch, a potem w Ruchu
Obrony. To jest ten, który jest w Chicago?
Ten, który w tej chwili jest w Chicago.
Tak jest.
Ja te materiały bardzo uważnie przeglądałem i mam dwie uwagi dotyczące tego, co się przedstawia o tego typu materiałach w mediach publicznych, a między uwagi dotyczące, powiedziałbym, pewnego fałszu, który tutaj się lansuje. Pierwsza uwaga jest następująca. Po pierwsze, widzę, że w środkach masowego przekazu, głównie lewicowych, przykłada się wielką uwagę do tego, że byli agenci bezpieki mogą ponieść jakąś krzywdę, jakąś niesprawiedliwość, jakaś przykrość może im się stać w związku z tym, że ich nazwiska zostaną ujawnione publicznie i wystawione do publicznego wglądu. Moim zdaniem takie stanowisko jest niezgodne z pewnym porządkiem miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że to przede wszystkim ci konfidenci robili straszną krzywdę ludziom, składając na nich donosy i często powodując tym złamanie życia pojedynczego człowieka albo i wielu ludzi. I w porządku miłosierdzia raczej należałoby zapytać o krzywdę tych ludzi, przeciwko którym działali konfidenci, a nie o krzywdę tych konfidentów, która się może wydarzyć w trakcie lektury archiwów IPN-u. Druga refleksja, która mi się nasuwa, to jest sugestia, jakoby konfidenci Służby Bezpieczeństwa donosili, powiedziałbym, z jakiegoś przymusu, z nacisku, który na nich wywarto. Albo mi się wydaje, że być może takie zdarzenia miały miejsce, powiedzmy, w latach 50., kiedy ludzi często torturowano nawet. Jakoś ich zmuszano do takiej aktywności. Natomiast z dokumentów widocznych, powiedzmy, od drugiej połowy lat 60., ja wyraźnie widzę, że jedynym motywem pracy agentów były nagrody finansowe, no, lub coś równoważnego. No, tam jest przykład, mam pani, która donosiła za to, że kosmetyki jej oficer SB przynosił w prezencie. Człowiek pewien zażądał wycieczki zagranicznej. Inny tam prosił o przydział mieszkania, inny tam dostał lepszą pracę, awans. To były tego typu motywacje. Ja widzę, że agenci po prostu dokonywali bardzo cynicznego rachunku ekonomicznego. Mamy przykład człowieka, niejakiego Sławomira Daszuty, zresztą z Gdańska, który za 10 tysięcy złotych, zarówno wartość wycieczki zagranicznej, wkopał do więzienia ponad 100 osób. Taki przejaw podłości. Tak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. No to bardzo trafne, co pan mówił. No ale tutaj w jednej sprawie się z panem nie zgodzę. To być może po prostu widziałem trochę więcej materiałów niż pan. Co do tego, że nagrody, korzyści finansowe były jakby jedynym motywem. No, widziałem jednak dokumenty SB charakteryzujące poszczególnych agentów, przy których czytałem takie opinie: zacięty w ruchu stroju, przeciwnik socjalizmu. No, rzeczywiście jest tak, że niektórzy agenci zmuszeni do współpracy szantażem, no na przykład człowiek po wypiciu alkoholu prowadził samochód, spowodował jakiś wypadek, no zresztą nikt nie został ranny, ale powiedzmy, no mienie państwowe naruszone, to się wiązało z ewentualnym wyrzuceniem z pracy i tak dalej, no jakaś tragedia dla nauczyciela, powiedzmy, szkolnego, i ten człowiek otrzymuje propozycję, że podpisze współpracę, przecież to o nic nie będzie chodziło, prawda, i ten człowiek później próbuje zerwać, próbuje się z tego jakoś wyplątać, to widać w tych dokumentach, nie chce donosić, z czasem, no oczywiście jest jakiś proces, w czasie tego procesu jest szantażowany, że jeżeli nie będzie współpracował, to zostanie skazany, on tam kłamie i z niego rezygnuje, w pewnym momencie stwierdzają, że skórka za wyprawkę się nie opłaca i po prostu rezygnują z niego, wyrejestrowują go i można powiedzieć, że ten człowiek nigdy nic złego nie zrobił i nigdy nie chciał być agentem, więc takie przypadki są. Oczywiście absolutna większość agentów to są agenci, którzy nie mieli wyrzutów sumienia, nie czuli się winni i to zresztą widać współcześnie, bo nie ma żadnej fali właśnie ujawniania się agentów, nie ma fali przeprosin. Do mnie w ciągu tych, no nie wiem, tam ćwierćwiecza, pierwszego agenta udało mi się ujawnić publicznie zresztą właśnie w 1979 roku. Od tego zaledwie kilka osób przyznało mi się do współpracy, przepraszając mnie, ale to przecież jest tylko drobny ułamek masy agentów, która jest bezczelna, jest dumna, znaczy jest pełna pychy i uważam tych, którzy nie byli agentami, za durniów, którzy nie umieją korzystać z życia, więc to jakoś tak jest, że rzeczywiście przymusu do noszenia w sensie ścisłym po okresie stalinowskim nie było. A chciałem jeszcze odnieść się do jednej z kwestii, które pan rzeczywiście bardzo trafnie poruszył, że mówi się o tych biednych agentach. Sprawa tego rozczulania się nad rzekomo biednymi, upokorzonymi agentami ma swoją drugą, rzadko dostrzeganą stronę. Mianowicie, żeby udało się ukryć działalność 100 tysięcy agentów w latach 80., trzeba było, znaczy Służba Bezpieczeństwa musiała arbitralnie wskazać, czy zrobić uczciwych ludzi rzekomymi agentami. W każdym środowisku, gdzie funkcjonowali agenci, Służba Bezpieczeństwa przy pomocy kombinacji operacyjnych wytwarzała rzekomą agenturę, to znaczy obciążała podejrzeniem o agenturę ludzi uczciwych. W ten sposób chroniono agenturę i dezintegrowano środowiska. Nawet Gazeta Wyborcza informuje o takich przypadkach, no jakby bez komentarza, który by pokazywał, że jest to również cena za agenturę, czyli każdy agent musi zdawać sobie sprawę, musi pamiętać, że on był chroniony krzywdą jakiegoś uczciwego człowieka. Mam tutaj przed sobą nawet artykuł z Gazety Wyborczej, jak SB zniszczyła plotką lidera o polskiej Solidarności z 3 lutego bieżącego roku właśnie, gdzie jest opisane, że opolska bezpieka rozpuściła 20 lat temu plotkę, że jest wtyką, że tam pewien człowiek jest ich wtyką i działacze podziemia przyznają, że niestety uwierzyliśmy. Więc krzywda uczciwego człowieka przez dziesiątki lat upokarzanego przez znajomych, otaczanego, znaczy odrzucanego przez jego własne środowisko, się nie liczy. To nie jest argument za lustracją, a właśnie ochrona agenta, który przez te 20 lat korzystał z uprzywilejowanej pozycji, to nad tym mamy się rozczulać. Rzeczywiście ma pan w tym całkowitą rację.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca oraz pana redaktora. Już przedtem ktoś z emigracji dodzwonił się i przedstawił kilka słów dotyczących Polonii Amerykańskiej, a także to, co się dzieje na przykład w Waszyngtonie. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, co się działo i dzieje w Niemczech i ta cała sprawa z utrzymaniem się przy władzy agentury w Polsce kremlowskiej ma swoje dzisiaj konsekwencje. Jestem przekonany jeszcze po ujawnieniu tych wszystkich faktów związanych z listą pana Wittsteina, że także wciągnięcie Polski do Unii Europejskiej było zrobione rękami agentów. Zresztą daleko nie trzeba szukać, bo wiemy, że 4 zastępców ministra Cimoszewicza to właśnie 4 agentów, którzy się przyznali. Główny negocjator, pan Truszczyński, to także agent, oraz wielu, wielu innych. Dla mnie jest ciągle zastanawiające i tylko częściowo mogę usłyszeć odpowiedź dotychczas, bo pan powiedział następującą rzecz. Młode pokolenia Polaków powinny zadbać o to, aby ta lustracja została przeprowadzona, ponieważ chodzi o dzień teraźniejszy oraz o przyszłość Polski i państwa polskiego. To się zgadza, tylko wielu tych młodych ludzi nie rozumie tych zależności, bo sprawa lustracji jakby kończy się tylko na tych osobach, które wtedy donosiły bezpiece. Natomiast wiemy sami, że ustawa jest ciągle wadliwa, ponieważ stawia grubą kreskę w 1983 roku. Nie poddali zostali lustracji. Jak wiemy także to z relacji pana sędziego Niźmińskiego w Radiu Maryja, więc ani dziennikarze, ani sądownictwo, ani także dyplomacja. I właśnie dyplomacja została wykorzystana i myślę, że z zupełną świadomością wszystkich rządów, które wciągały Polskę do Unii Europejskiej, ja już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, do tego, aby dyspozycyjność wszystkich osób w państwie była bezwzględna. I efekt dzisiaj mamy. Efekt dzisiaj mamy to, że państwo polskie powoli zamiera. Nie ma możliwości gwałtownej zmiany, bo ciągle są te sterowane parlamentarne układy, a zagranica zaciera ręce. Dlatego jestem przeciwny podawaniu ciągle przykładu lustracji w Niemczech jako przykładu do naśladowania. Po pierwsze, agentura we wschodnich Niemczech została wywieziona od razu, to była tak zwana lista Rosenholz-Liste, do Stanów Zjednoczonych i dopiero po latach została udostępniona. Po drugie, wszyscy agenci, którzy byli sterowani ze wschodnich Niemiec w Niemczech zachodnich, wśród polityków nie zrobiono żadnej lustracji. Tak więc politycy w Niemczech zachodnich jako osoby czyste przeszły do zjednoczenia Niemiec. Pan redaktor ma rację. Sprawa jednoczenia Niemiec była sprawą kluczową w tym wszystkim. Nie dziwnie, myślimy się, że dzisiaj minister obrony Niemiec na konferencji w Monachium mówi, że NATO musi zmienić swoją pozycję, a w ogóle Unii Europejskiej na czele z Niemcami, nie ma co ukrywać, należy zadać pierwszorzędną rolę. Tym bardziej, że sprawa Niemiec Zjednoczonych oraz także Rosji, na czele której stoi były agent KGB, prezydent Putin, jest ciągle aktualna. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję pięknie panie Stanisławie.
Dziękuję bardzo. No wie pan, oczywiście jest rzeczą bezdyskusyjną, że każde państwo z radością wita sytuację, w której może umieścić na czele innego państwa, szczególnie konkurenta na przykład, agentów. To jest sytuacja wymarzona i Polska z tego punktu widzenia jest rajem dla wywiadów innych państw, ponieważ ta dawna sowiecka agentura w tej chwili może pracować dla każdego, kto za to zapłaci. Ale z drugiej strony chciałem, no nie zgadzam się z panem, że myśmy do NATO weszli, że wprowadziła nas agentura. To znaczy, to są różne procesy, które, czy różne elementy, które składają się na całość zjawiska. Do NATO weszliśmy dlatego, że tak postanowiły Stany Zjednoczone, które mają pewną przemożną sytuację. To znaczy w drugiej kadencji Clintona on uznał, że wejdzie do historii, rozszerzając wpływy, prawda, Stanów Zjednoczonych na Europę Środkową i wprowadzając te kilka państw nowych do NATO na pozycjach szczególnych, prawda, bo my nie mamy równoprawnej pozycji w NATO, pozycję taką warunkową, ograniczoną, no to jest kwestia później przetargu, dlaczego to było w ten sposób, a nie inaczej, właśnie również oporu sowieckiego, rosyjskiego przeciwko wejściu Polski do NATO, to były akcje wewnętrzne, polskie, międzynarodowe, to cała gra wokół tego się toczyła, ale ponieważ Amerykanie zdecydowali, więc oczywiście Rosjanie i ich agentura, nie mogąc się temu przeciwstawić, to znaczy nie mogąc zablokować wejścia Polski do NATO, postawiły na to, żeby to wejście było dokonywane za pomocą ich ludzi. To znaczy właśnie nie mogąc przeciwstawić się, przynajmniej osiągnęli to, że to oni będą kierowali państwem w trakcie tego wchodzenia do NATO i oni będą czerpali owoce z tego wchodzenia. No i oczywiście ograniczając wartość wejścia Polski do NATO. No to się udało rzeczywiście. Jest rzeczą z pewnością nieprzypadkową, że to właśnie pan Truszczyński był, czyli agent był negocjatorem polskiego wejścia do Unii Europejskiej, tym razem nie do NATO. kwestia rzeczywiście zmiany, no tutaj że nie wyjdziemy z tego przy pomocy zmian, których dokonało na przykład ostatnio SLD, czyli zlikwidowało Urząd Ochrony Państwa i przywróciło niejako funkcjonowanie Służby Bezpieczeństwa pod postacią Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Rzeczywiście to jest powrót do przeszłości i na ten powrót do przeszłości PRL-owskiej nowy parlament, nowy rząd powinien zareagować oczywiście opcją zerową, to znaczy zlikwidować te służby i budować je od początku. No, czy na to się zdobędzie? Będziemy w każdym razie mogli po tym, po stosunku do tych służb, oceniać wolę zmian ze strony nowego parlamentu i nowego rządu. Kwestia wspomnianego przez pana przykładu lustracji niemieckiej. No oczywiście tu nie chodzi o całość mechanizmu, który oczywiście miał tam również własne poważne wady, ale chodzi o taki podstawowy element, czyli fakt, że Niemcy postąpili najzupełniej rozsądniej, no, po prostu w sposób oczywisty, to znaczy za agentów uznaje się tam człowieka, który był zarejestrowany jako agent, a nie oddaje się sprawy do sądu i nie bada się tam teczki, żeby stwierdzić, czy ten agent był agentem. Ja sam przytaczałem przed chwilą przypadek człowieka, który praktycznie nie wypełniał funkcji agenta, ale niewątpliwie jest to przypadek człowieka, który podpisał zobowiązanie do współpracy, ten, o którym mówiłem, że złapany pod pijany kierujący samochodem, no skoro podpisał, to został agentem. No. I teraz, że on później nie wypełnia funkcji agenturalnych, to nie zmienia faktu, że takiego aktu uległości wobec tajnej policji dokonał, prawda? Więc ten człowiek powinien być umieszczony na liście agentów. Może jeszcze jedna kwestia. Pan mówił o dziennikarzach. No to rzeczywiście jest absolutny skandal, że polskie dziennikarstwo jest kierowane przez dawną agenturę. Jest gorzej nawet, bo przyszłość polskiego dziennikarstwa jest kształtowana przez dawną agenturę, ponieważ właśnie agenci są wykładowcami w szkołach dziennikarskich, państwowych i prywatnych. Także, że taka jest przeszłość polskiego dziennikarstwa, taka jest teraźniejszość polskiego dziennikarstwa, bo agenci dominują w mediach polskich i taka jest przyszłość polskiego dziennikarstwa, ponieważ agenci tworzą nowe kadry na swoje własne podobieństwo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie po Chrystus. Mówi jeszcze raz Jacek Marszyński. Proszę księdza, chciałem powiedzieć, że ja mam swoją teczkę również i mogę udostępnić. I z tej teczki wyraźnie wynika, że jestem pokrzywdzony, bo tutaj pan, prawda, Krzysztof Wiszkowski mówił o tym, że prawda, teraz na mocy jakichś nowych ustaleń, nawet ludzie, którzy byli agentami, a później przyznali, mogą być uznani za pokrzywdzonych.
Przepraszam za nieporozumienie, ja tylko powiedziałem, ja absolutnie szanuję pańskie oświadczenie, tak. Tu nie zgłaszam żadnych wątpliwości. Ja tylko mówię, że niedługo, bo to mówię o tym oświadczeniu prezesa Kieresa sprzed kilku dni, że niedługo status pokrzywdzonych będą mogli otrzymać nawet tacy ludzie, którzy najpierw będąc, powiedzmy, działaczami ruchu antykomunistycznego, później podjęli współpracę. Więc jednak faktycznie agenci będą również uzyskiwali status pokrzywdzonych. Wydaje mi się to absurdalne i tylko zwyczajnie ostrzegam że wkrótce będziemy wszyscy w jakiejś absurdalnej sytuacji.
No jeszcze myślę, że tutaj warto jedno powiedzieć, że w Czechach czy w Niemczech agentów odsunięto, funkcjonariusze partyjni nie mogli zajmować przez 10 lat stanowisk, chyba w Czechach najpierw przez 5, potem moratorium na następne lata. Natomiast u nas, no, to, że ktoś był agentem, a przyznał się do tego, choćby tutaj wspomniany pan Truszczyński, pan Olechowski, czy pan poseł Szteliga, pamiętam, z Opola, niczego po prostu nie zmienia. Ci panowie funkcjonują i to bardzo dobrze w społeczeństwie, mają urzędy i chyba nieźle się im powodzi.
Marszałek Oleksy, który się z dumą w telewizji wobec wielomilionowej publiczności przyznaje, że był agentem specjalnie zakonspirowanych jednostek działających bezpośrednio w dyspozycji sowieckiej i co się dzieje? Nikt nie demonstruje. Co prawda rzeczywiście złożył rezygnację z Urzędu Marszałkowskiego, ale pozostaje szefem partii rządzącej. Świetnie się czuje. Występuje w telewizji. No nie czuje się zhańbiony, nie czuje się zawstydzony, nie uważa, że jego obowiązkiem jest zwyczajnie uciec do Rosji i tam dokonać swojego podłego żywota.
Odbieramy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. No ktoś nie ma się odwagi odezwać, by może chodziło o zablokowanie telefonu, ale mamy cztery linie, więc zawsze jakiś będzie wolny. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Już jestem na antenie?
Tak, proszę pana.
Halo?
Tak, proszę sobie wyłączyć radio, bo to będzie przeszkadzać.
Już wyłączyłem.
I prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówił Józef Skroni. Widziałem ojca i pana redaktora.
Witam.
Dla mnie jest rzeczą oczywistą. Lustracja powinna nastąpić już w 1989 roku. Nie wiem, czy pan zgodzi się ze mną z taką tezą, że na przykład żaden konfident ani komunista po 1989 roku nie powinni pełnić żadnej funkcji społecznej. Dosłownie żadnej. No, odnośnie komunistów to jeszcze można by zrobić taką weryfikację, kto z nich był patriotą, bo wiadomo, że członkowie PZPR byli zmuszani ze względu na pełnione funkcje, że musiał, ale tam byli również patrioci. No Bronisław Wilczek powinien dostać za swój czyn po prostu Nobla. No i czy nie uważa pan, że gdyby to zrobiono w 1989 roku, to nie mielibyśmy takich prezydentów Bolka, no myślę, tu mam na myśli również prezydenta Buzka, czy obecnego prezydenta, no komunisty i konfidenta, to odnośnie tej sprawy. Następną sprawą ja uważam, że żadne sądy lustracyjne nie powinny się zajmować tym, czy ktoś był agentem, czy nie wiem, czy nie był. Po prostu sąd nie może konfidenta oczyścić z grzechów, które dana osoba popełniła. Oceną tą po prostu powinni się zająć no, społeczeństwo, sąsiedzi, rodzina. Ludzie to ocenią, na co ten człowiek zasłużył. No przecież konfident to jest, no dla mnie, osobiście dla mnie to jest osoba no, najgorsza jaka może być. No, jeśli ktoś donosi, no to jest po prostu bez charakteru. Przecież to są ludzie nie mający, według mnie, że nie powinni mieć żadnego szacunku. No, inni na tym cierpieli, poza tym no, cała komuna dzięki konfidentom istniała. No dziękuję. To było
dziękuję pięknie. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Zgadzam się z panem prawie w całości, to znaczy z tym wywodem ogólnym w całości, ale w tych szczegółach może nie całkiem, ponieważ no pan tutaj zestawił Bolka, prawda, no jak rozumiem wszyscy wiemy, kogo chodzi z prezydentem Kwaśniewskim, no to jednak ja bym tu widział poważną różnicę, przecież te sprawy dotyczące Bolka to są sprawy rzeczywiście odległej przeszłości, po której można spodziewać się, że ten, no mówmy nadal Bolek, dokonał jednak czynów chwalebnych, gdy Aleksander Kwaśniewski, w moim przekonaniu, wbrew temu, co wbrew postanowieniu sądu uznającego za wolnego od podejrzenia o bycie tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, znaczy w moim przekonaniu właśnie realny tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, a mówię to dlatego, że sąd uznał, że wpis był, wpis jego jako agenta o pseudonimie Alek był prawdziwy, więc może nie, trudno zastanawiać te dwie postacie. A jeżeli chodzi o trzecią osobę, którą pan wymieni, pana premiera Buzka, no to ja po prostu nic nie wiem o tym, żeby pan premier Buzek był agentem. No wiem, że były rozpowszechniane jakieś podejrzenia, również przez Gazetę Wyborczą, ale żadnych dowodów nie widziałem, ani nawet nie słyszałem o takich dowodach, więc no myślę, że Buzka trzeba z tego zbioru wykluczyć. To tyle, dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że rozmawiamy na temat potrzeby lustracji dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Jednoznacznie wynika z wypowiedzi naszego gościa, że ta lustracja jest potrzebna dla teraźniejszości, również i przyszłości naszej ojczyzny Polski. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Mówi Roman z Kaszub.
Proszę bardzo.
Ja chciałem po prostu, po pierwsze, to chciałem zwrócić się do pana Krzysztofa w związku z jego ostatnią wypowiedzią, akurat na temat wymienionego konfidenta, typu po prostu tam po prostu pseudonim padł. Ja chciałem powiedzieć...
Pseudonim jaki?
Pseudonim Bolek, nie na imię, nie? I chciałem powiedzieć jedno, po prostu dziwię się panu Krzysztofowi, że tak lekko przechodzi nad tym, tym bardziej, że o ile pamiętam, w poprzedniej rozmowie niedokończonej w telewizji Trwam wspominał o okrągłym stole, wspominał o zdjęciu po prostu pana premiera Olszewskiego. Kto w tym brał udział?
Tak.
No nie muszę mówić, nie?
Tak.
Jeżeli
jest.
Się mówi o dobrych rzeczach, a po tych dobrych nastąpią złe, to ja, bo ja rozumiem odwrotnie, gdyby to po prostu po złych rzeczach nastąpiły dobre, to wtedy można chwalić, ale tak to uważam, że to akurat nie jest przykład. Tym bardziej, że nawet pan Krzysztof mówił o przyjacielu, nie? Ja chciałem powiedzieć, że moimi przyjaciółmi to jest Ania, Joanna i Andrzej i trudno by było porównać się akurat z tym panem. A druga rzecz, to zgadzam się po prostu tutaj całkowicie i z dyskutantami, i z panem Krzysztofem również, że kwestia po prostu tego miłosierdzia i tak dalej, nawet ojciec prowadzący mówił, wspomniał, bo ja pamiętam jedną rzecz. Kiedy udawałem się na pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, to bardzo były takie napisy, po prostu dużymi literami wypisane przebaczamy. Ja się pytam, kto mógł to napisać, jeżeli nie wiedzieliśmy, komu my przebaczamy. I po prostu efekt jest taki, że później, kiedy po prostu Michnik z Wałęsą i z Kiszczakiem popijali, to popijali praktycznie na po prostu na trumnach księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca. I takie po prostu typu podciąganie, że przebaczyć po prostu z urzędu, nie? No to po prostu to prowadzi właśnie do takich efektów. I ja też się dziwię, przyznam szczerze, postępowaniu czy apelom niektórych, no nawet i hierarchów, nie? Kościelnych. A już nie mówię o tych, którzy po prostu bardzo często, zwykli ludzie mówią, że są chrześcijanami i od razu chcą po prostu przebaczać, ale przede wszystkim nie swoje krzywdy. Bo tak jak kiedyś tam po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki poeta Zdąbrowski napisał, że przebaczać może kaźniony, a nie przyjaciel i nie przechodzień. I chciałbym po prostu też tutaj się z tymi wszystkimi zgadzam, żeby tak było i w sprawach lustracji. Ja jestem oczywiście całkowicie za. Swoją teczkę oglądałem 2 lata temu. Czekałem na nią też 2 lata, bo w 81 roku i dopiero w 2001 roku zgłosiłem się, a otrzymałem dopiero w 2003 roku. No i także po prostu to mogę oglądać. I chciałem pana Krzysztofa zapytać, jeżeli już jestem przy głosie, bo na pewno orientuje się lepiej ode mnie. Miałem takie po prostu tam wśród tych dokumentów, które są w mojej teczce, jest taki zapis, że tam zgodnie z protokołem takim i takim akta zniszczono. No bo ja wiem o tym, że są mikrofilmy i tak dalej. To dotyczy na pewno, według mnie, to dotyczy chyba teczki. No nie wiem, czy po prostu, czy tam też innych dokumentów ogólnych. Jakby pan po prostu umiał na to odpowiedzieć, bo nie mówię, że musi po prostu pan, bo pan nie pracuje tam jako archiwista, ale jakby pan umiał na to mi odpowiedzieć, to też bym był wdzięczny.
Dziękuję pięknie panu, z Bogiem.
To kilka spraw, bardzo proszę. No, ale zacznijmy od końca, czyli od tego zniszczenia akt. No, więc jeżeli pan otrzymał z IPN-u taki dokument, to znaczy, że oni posiadają protokół zniszczenia tych akt. I teraz oczywiście nie możemy być pewni, że to rzeczywiście zostało zniszczone, bo ten wpis rzeczywiście mógł zostać dokonany, a umownie mówiąc, teczka mogła zostać wyniesiona. Ale w pańskim wypadku tu trzeba odróżniać teczki, bo teczki rzeczywiście mieli tylko agenci, a figuranci, czyli osoby prześladowane, miały tak zwane sprawy operacyjnego rozpracowania, czyli SORY. I tu rzeczywiście większość tych SOR-ów została zniszczona, ponieważ, chociażby dlatego, że te dokumenty, mówmy dalej, teczki, bo tak się to już utarło, żeby te teczki osób prześladowanych zawierały informacje o działaniach na przykład bezprawnych, na podstawie których można by później ścigać karnie tych funkcjonariuszy, wsadzać ich do więzienia. Więc nic dziwnego, że oni ślady swojej przestępczej działalności, czasami zbrodniczej działalności, niszczyli. A więc rzeczywiście te SOR-y tak zwane, czyli teczki ofiar, teczki osób prześladowanych niszczono i widocznie w pańskiej sprawie taki zapis się zachował. Więc trudno mi powiedzieć, czy to rzeczywiście zostało zniszczone. Najprawdopodobniej tak. I niestety tego nie będzie, mała jest nadzieja, żeby to się zachowało, chociaż zwykle jakieś elementy zachowują się w teczkach innych ludzi, prawda, bo te sprawy gdzieś się zazębiały i można szukać dalej. Cały system archiwalny IPN-u jest nadal nieskomputeryzowany, to znaczy archiwiści szukają wszystkiego ręcznie i oczywiście potrwa wiele lat. I oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, Kwaśniewski i cały front antylustracyjny troskliwie dba o to, żeby IPN nie zinwentaryzował swoich zasobów dokładnie, żeby nie można było przy pomocy komputera natychmiast odnaleźć wszystkich zapisów dotyczących pana czy jakiegokolwiek innego człowieka, bo to umożliwiałoby identyfikację agentury, której dokumenty zniszczono. Także że w tym spowolnieniu pracy IPN-u jest zawarta bardzo wielki interes ochrony agentury. A wracając teraz do tej kwestii, o przebaczaniu proponował, żeby więcej nie mówić. Oczywiście język moralny jest tutaj oszustwem, jest stosowany w złej wierze, jest to propaganda w celu ochrony agentury i myślę, że nie warto sobie głowy zawracać wysłuchiwaniem czy kolejnymi dyskusjami na temat tego, czy dlaczego się trzeba więcej miłosierdzia dla agentów. Rzeczywiście można to pominąć i zapytać o listę. Proszę pokazać najpierw listę, a później będziemy przebaczać. A teraz kwestia Bolka i przyjaciela. Ja oczywiście, jeżeli mówiłem o Bolku, to mówiłem o byłym przyjacielu. Rzeczywiście miałem kiedyś bardzo wiele sympatii dla Bolka. Proszę pamiętać, że w tej naszej małej grupce obaj byliśmy właśnie robotnikami. Tam była taka pewna sytuacja, powiedzmy, gdzie miałem poczucie, że my się, powiedzmy, lepiej rozumiemy niż pomiędzy sobą niż z resztą grupy. Więc ten sentyment przez długi czas trwał. No później jednak uważałem, że należy popierać go przeciwko Jaruzelskiemu, bo przecież jak to się mówi, lepszy jednak był jako prezydent niż Jaruzelski, a trzeba pamiętać, że nie było wtedy innego wyjścia, bo przecież prezydentem chciał zostać Mazowiecki. No. Więc to była sytuacja, gdzie trochę lepsze jest wrogiem gorszego. A jeszcze kwestia tej później sekwencji działań skandalicznych, za które trzeba Bolkowi przypominać, że był Bolkiem. To znaczy właśnie okrągły stół, później 4 czerwca 92 roku, czyli zamordowanie rządu Olszewskiego i wspieranie lewej nogi. To jest rzeczywiście seria działań absolutnie skandalicznych, dla których nie mam wytłumaczenia, a jednak po wyliczeniu wszystkich tych rzeczy przynajmniej chciałbym tu wskazać, że mamy tu do czynienia z człowiekiem, który robił różne rzeczy, ale nie wszystkie przeciwko Polsce. Gdy w przypadku jego konkurenta, czyli obecnego prezydenta, nie znajduje takich działań strategicznych, które byłyby nakierowane na dobro Polski. Nie znajduje takiego okresu w jego życiu, w którym on by służył Polsce. Znajduje wyłącznie jednorodny motyw, kariera i szkodzenie Polsce.
I proszę pana, panie redaktorze, kariera od młodego wieku. Ktoś kiedyś mi powiedział, jak się zwrócił uwagę, przepraszam, nawet oficjalnie studiów nie skończył, ale ktoś za nim stoi, bo od samego początku jest na szczycie. A to minister sportu i młodzieży, redaktor jakiejś tam gazety studenckiej, no teraz prezydent, wcześniej szef klubu, czy lider, przywódca partii, a teraz no ambicje pana Kwaśniewskiego są bardzo, że tak powiem, wysokie. No.
Od razu powiem, kto stoi. No ja otrzymałem dokument, w którym Służba Bezpieczeństwa informuje władze partyjne, że z inspiracji Służby Bezpieczeństwa ZSP, czy to się ówczesny nazywał Związek Socjalistyczny,